Dzień dobry w studiu w Poznaniu, arcybiskup Wojciech Polak. Dzień dobry, szczęść Boże, księże prymasie.
Dzień dobry, szczęść Boże panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom.
Minister zdrowia, jak słyszeliśmy, zapewnia, że w Polsce nie ma cały czas potwierdzonego przypadku koronawirusa, ale przyznaje, że to kwestia czasu. Naczelna Rada Lekarska apeluje do premiera o zakaz imprez masowych, tak by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Tuż przed północą episkopat wydał taki komunikat, w którym też będzie wzywał wiernych do pewnych ograniczeń. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, o co dokładnie chodzi.
Wczoraj otrzymaliśmy z sekretariatu konferencji episkopatu dwa listy krótkie z prośbą, aby przesłać je do parafii. Jutro jest niedziela, więc jutro one zostaną podane do wiadomości wiernych. Jeden list jest listem pana ministra zdrowia, pokazujący od strony bardziej medycznej, fachowej, jak postępować w wypadku podejrzeń, gdybyśmy mieli jakieś podejrzenia dotyczące infekcji wirusowej i jak rozróżniać troszeczkę to, czy jesteśmy rzeczywiście podatni na koronawirus, czy raczej na te wirusy, które w tym czasie nas dotykają. Natomiast drugi komunikat to komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którym ksiądz arcybiskup z jednej strony pokazuje, że by zachować również zwiększoną ostrożność, jeżeli chodzi o duchownych i wiernych, zwłaszcza wówczas, gdy gromadzimy się razem w kościołach czy w innych miejscach, ale potem także bardzo jasno przypomina, że to przygotowanie na ewentualne sytuacje będzie bardzo konkretne, jeżeli one już by się wydarzyły, nie daj Boże, także w konkretnych miejscach i wówczas biskupi, tak jak to widzimy również chociażby na północy Włoch, podejmują wtedy w swoich diecezjach konkretne wskazania.
To konkretnie spytam, czy Kościół rozważa w Polsce, tak jak to miało miejsce w ubiegłą choćby niedzielę we Włoszech, ograniczenie w postaci na przykład zamykania czasowo niektórych kościołów, ograniczenie w rozdawaniu, udzielaniu komunii świętej, czy na przykład korzystaniu z wody święconej?
To znaczy w bardzo konkretny sposób ten komunikat księdza arcybiskupa mówi, że jeżeli taka sytuacja, gdyby pojawiło się takie zagrożenie, księża biskupi na pewno będą rozważać bardzo konkretne środki, podobne być może do tych, które były podejmowane na północy Włoch. Natomiast dzisiaj myślę, że warto sobie przypomnieć, że w Kościele w Polsce istnieje pełnoprawna forma przyjmowania Komunii Świętej na rękę, oprócz Komunii Świętej do ust. To już dziś można troszeczkę w ten sposób także, zwłaszcza osoby, które mają pewien lęk czy pewne obawy związane właśnie z koronawirusem, z możliwością gdzieś pojawienia się takiego wirusa, że mogą w ten sposób już Komunię Świętą przecież przyjmować. To nie jest tylko zasada na ten czas dzisiaj wprowadzana. Natomiast jeżeli będą jakieś sytuacje, jak to ksiądz arcybiskup mówi, że gdyby pojawiły się takie ogniska zagrożenia, to oczywiście wówczas księża biskupi w swoich diecezjach podejmą już pewnie podobne środki jak te, o których słyszeliśmy tutaj na północy Włoch. Dzisiaj także, jeżeli ktoś się obawia nie tylko koronawirusa, ale ewentualnie sam wie, że ma jakieś wirusowe przeziębienie, nie musi się w kościele żegnać wodą święconą, wchodząc do kościoła. Wystarczy, że przyklęknie przed Najświętszym Sakramentem.
A znak pokoju, księże arcybiskupie?
W przypadku znaku pokoju, proszę pana redaktora, to jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że my w zasadzie tak powszechnie w Polsce jednak nie podajemy sobie rąk, tylko skłaniamy głowę. Ale myślę, że tutaj chyba tak za bardzo na dziś na pewno nie radziłbym przesadzać. Podajmy sobie dłoń. Nie, przecież wiemy i słyszymy z tych komunikatów, że nie ma dzisiaj żadnych potwierdzonych przypadków koronawirusa w naszej ojczyźnie.
I oby tak zostało. Księże arcybiskupie, wczoraj mieliśmy bardzo ważny dzień w Kościele. To był dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego. Przeszedł, wydaje mi się, trochę bez echa. W dzisiejszych gazetach ani dosłownie, ani słowa o tym. Czy widzi ksiądz prymas taką determinację w środowisku duchownym do tego, żeby tą sprawę rzeczywiście absolutnie wyjaśnić do końca i wyplenić to całe zło?
Ja mam taką nadzieję, że rzeczywiście taka determinacja jest i powinna być, natomiast jeżeli nawet w prasie, czy jak pan wspomina, ten dzień może bez echa trochę przechodzi tak publicznie, że nie jest podawany, to jednak mam taką nadzieję, że wczoraj we wszystkich parafiach naszej ojczyzny zebraliśmy też na stronie konferencji Episkopatu, ale także na stronie naszej Biura Ochrony do Spraw Dzieci i Młodzieży, czy na stronie COD, pewne inicjatywy, które pokazywały tak przekrojowo w całej Polsce, we wszystkich diecezjach, że ta inicjatywa została podjęta i powinna być podjęta. Jak ona w praktyce przebiegała, to takiego monitoringu nie mam. W całej Polsce mogą być pewne różne sytuacje. Ta świadomość przebija się jeszcze powoli, zwłaszcza do nas wszystkich. Musimy nad nią ciągle pracować. Ale myślę, że więcej już tym razem wokół tego dnia dotyczącego właśnie modlitwy mogliśmy powiedzieć. Mogliśmy powiedzieć i w mediach. Mogliśmy także przygotować bardzo konkretne materiały do modlitwy i na drogę krzyżową, i na mszę świętą, i także na różnego rodzaju formy nabożeństwa, które odbywały się, o których wiem, także w sanktuariach
oczywiście,
były
podejmowane. Ale może szkoda, że to się nie przebiło do mediów, bo kiedy za jakiś czas, krótki, świat ujrzy kolejny film braci Sekielskich, to pewnie wszyscy będą o tym wtedy mówili i wszyscy w kontekście negatywnym.
Szkoda, jeżeli tak pan redaktor ze swojego też punktu widzenia widzi tą sytuację, to szkoda. No, mówiliśmy już o tym i na konferencji prasowej 2 tygodnie temu w sposób szczególny chcieliśmy też pokazać nie tylko ten dzień modlitw i wynagrodzenia i postu za grzechy seksualne wobec nieletnich, ale także większą paletę inicjatyw, które już podejmowaliśmy, zwłaszcza w ciągu tego roku, ale nie tylko w ciągu tego roku, bo są przecież takie działania, które już idą od szeregu lat, chociażby cała praca właśnie Krakowskiego Centrum Ochrony Dziecka, które podejmuje szkolenia prewencyjne, studia podyplomowe. Chociażby tylko w tym ostatnim roku przeszło 60 takich spotkań w różnych częściach Polski z różnymi grupami, nie tylko osób duchownych. To już przeszło 1000 osób, kolejne 1000 osób, które zostały, można powiedzieć, wykształcone także, bo chodzi też o pewną wiedzę na ten temat.
Jeszcze krótko dopytam, bo tematów sporo do naszej rozmowy. Jest Fundacja Świętego Józefa. Czy ma ksiądz prymas wiedzę na temat wpłat, jaki powinny na tą fundację wpływać? To jest fundacja, która ma pomagać poszkodowanym.
To znaczy fundusz został zebrany. Mamy już zebrany ten fundusz z diecezji i te wpłaty zostały, te, które sobie księża biskupi założyli jako fundusz założycielski, to już zebraliśmy. Natomiast oczywiście fundacja, jak każda fundacja, jest otwarta także na wszelką pomoc, także z innych źródeł. I teraz bardzo konkretnie zarząd fundacji będzie przedstawiał już niebawem na Radzie Fundacji konkretne projekty, na które te pieniądze zostaną wydane.
Za minutę nasza rozmowa przechodzi do internetu. Ostatnie pytanie w tej części radiowej. Mamy kampanię wyborczą, a w niej kilkoro kandydatów, którzy w różnym stopniu postulują zmiany w stosunkach państwo-kościół. Chodzi o likwidację krzyży, na przykład z gmachów publicznych, o wyprowadzenie religii ze szkół, a nawet renegocjację konkordatu. Czy Kościół katolicki w jakiś sposób widzi tutaj pole do negocjacji z takimi kandydatami?
Ja myślę, że tutaj chyba trzeba odróżnić to, co jest mówione w kampanii wyborczej, a z drugiej strony także zastanowić się bardzo konkretnie nad prerogatywami prezydenta, chociażby wobec takich oczekiwań, które są przez tych kandydatów wypowiadane. Jeżeli myślimy chociażby o rozmowach Kościół-Państwo, no to nie prowadzi ich prezydent, prowadzi to strona rządowa, więc to są partnerzy do pewnych rozmów dotyczących bardzo też konkretnych działań. Tutaj myślę, że troszeczkę rozróżniałbym to, co kandydaci mówią w kampanii wyborczej, czym się posługują, od tego, na co będą mieć rzeczywisty i realny wpływ. Tu też trzeba się nad tym bardzo zastanowić. Oczywiście dialog na temat relacji Kościół-Państwo jest możliwy i myślę, że również z prezydentem powinien być toczony, ale też w ramach bardzo konkretnych uprawnień.
A więcej o tym za moment już na interia.pl i rmf24.pl. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, dziękuję księże prymasie. Za moment słyszymy się i widzimy, ale w internecie. A słuchaczom mówimy dobrego dnia.
Dziękuję. Dobrego dnia, dobrej soboty.
Dziękujemy. Dwa listy mają być przekazane jutro wiernym podczas niedzielnych mszy od Episkopatu i od Ministerstwa Zdrowia w sprawie koronawirusa. Możliwe jest podjęcie środków podobnych jak na północy Włoch, nie wyklucza prymas, a tam w niektórych rejonach odwołano niedzielne msze. Komunię można przyjąć nie do ust, ale na rękę, przypomina w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Znak pokoju sobie przekażmy, dodaje, podkreślając, że w Polsce nie stwierdzono do tej pory zachorowania. Rozmowa trwa w sieci, zapraszamy na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Jesteśmy w internecie. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Księże prymasie, ksiądz zwrócił słusznie uwagę, że to nie są dyskusji możliwości, nad którymi w ogóle mógłby się pochylać przyszły prezydent, ale zapytam, skoro pojawiają się tego typu bardzo mocne postulaty, bo od 20 chyba kilku lat nikt nie postulował renegocjacji konkordatu. Czy to zdaniem księdza prymasa nie pokazuje, że Kościół katolicki dziś w Polsce słabnie, że jego pozycja słabnie, skoro pojawiają się tego typu postulaty i jak domyślam się, część wyborców chciałaby tego?
Ja myślę, że to są postulaty, które pojawiają się w rozmowach, w dyskusjach. Nie sądzę, czy nie widziałbym w tym jakiegoś szczególnego takiego osłabienia Kościoła. To znaczy Kościół, jeżeli chodzi o te regulacje prawne, takie jak konkordat, one nie służą mocy Kościoła, nie służą temu, że Kościół ma jakąś szczególną czy uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie, bo takiej nie ma i nie chcemy takiej mieć. Natomiast służą temu, o czym mówi zapis Konstytucji Polskiej, a mianowicie, że pomiędzy Kościołem a państwem istnieje autonomia i życzliwa współpraca. A więc określając także pola tej życzliwej współpracy, i myślę, że to, co zostało wypracowane i w ramach konkordatu, ale także w ramach potem bardzo konkretnych już wniosków płynących także z tej umowy międzynarodowej, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że konkordat nie jest zawierany między Episkopatem Polski a polskim społeczeństwem, tylko między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, a więc określający szerzej także to życie i działanie i współdziałanie Kościoła i państwa, że to chyba w ten sposób jest jednak głębsze niż tylko te postulaty, o których się mówi właśnie w takich dyskusjach, czy nawet gdzieś w oczekiwaniach, które często pewnie są spowodowane także tym, że jakieś sytuacje bardzo konkretne przeżywane są może w sposób nieprawidłowy.
No to jeszcze hipotetycznie. Rozważmy taką sytuację, że wygrywa któryś z tych kandydatów i na przykład jest postulat zdjęcia krzyży z instytucji publicznych, choćby z Sejmu albo z różnych urzędów wojewódzkich, miejskich. Czy to będzie oznaczało rozpętanie takiej kolejnej wojny religijnej? A mieliśmy do czynienia z czymś podobnym na początku lat 90. Później był okres takiego spokoju względnego.
Ja bym się tylko zastanawiał, panie redaktorze, nad tym, w jaki sposób postulat prezydenta, który zaapelowałby o zdjęcie krzyży z instytucji społecznych, w jaki sposób ten postulat prezydenta ma faktyczne przełożenie na konkretne życie, na konkretną rzeczywistość. Przecież to, że wiszą krzyże w instytucjach społecznych, jest pewnego rodzaju także, tak myślę, zasadą bardzo jasnej takiej umowy społecznej. To znaczy tego, że ten krzyż jest przede wszystkim znakiem szacunku, a nie znakiem, który miałby w danym miejscu powodować jakieś sytuacje drażliwe czy pełne napięcia. Przypomnijmy sobie chociażby te argumenty i tą argumentację, którą podawał nie kto inny, a Józef Weiler w swojej słynnej obronie w Strasburgu Włoch przed oskarżającą wówczas Italię osobą o zdjęcie krzyża w danej szkole. Te argumenty pokazywały, że pusta ściana nie jest ścianą bez znaczenia, bez wartości. To też ma swoje znaczenie w takim kontekście i jak to mówił Weiler wówczas bardzo konkretnie, będąc przecież ortodoksyjnym Żydem, nie był ani katolikiem, ani chrześcijaninem, nie jest ani katolikiem, ani chrześcijaninem, mówił w sposób konkretny: ja bronię tego, by Włochy mogły być Włochami. bronię po prostu tożsamości Italii. I to myślę, że dzisiaj trzeba też sobie o tym przypominać właśnie w taki sposób.
To może w takim razie księża, kościół, episkopat może powinni wydać komunikat, w którym popierają któregoś z kandydatów, który popiera z kolei takie zachowanie, jakie mieliśmy do tej pory, tak? Czyli krzyże w instytucjach państwowych, religia w szkołach i konkordat bez zmian.
Kościół nigdy nie będzie popierał jakiegoś konkretnego kandydata. Ta zasada powinna bezstronności tutaj, jeżeli chodzi o każde wybory, także wybory prezydenckie, powinna zostać zachowana. Natomiast Kościół w kontekście całej kampanii wyborczej, tego o czym się mówi, ma prawo i powinien przypominać o zasadach, którymi kierujemy się także w życiu społecznym, o zasadzie szacunku, także dla osób i niewierzących, ale i wierzących, także o współdziałaniu, właśnie to, co wspomniałem przed chwilą, o autonomii i życzliwej współpracy, mówiąc o tych konkretnych polach. Natomiast nie możemy tutaj mieszać tego, co jest porządkiem kościelnym do rzeczywistości, czy porządkiem wiary do rzeczywistości polityki. To znaczy nasza troska o dobro wspólne powinna budować i jednoczyć Polaków, a nie w taki czy inny sposób dalej polaryzować i dzielić, również poprzez jakieś wskazywanie jednej czy drugiej osoby.
Mamy nieco ponad 2 miesiące do wyborów prezydenckich. Czy trzeba oczekiwać jakiegoś komunikatu ze strony na przykład episkopatu w tej sprawie?
To znaczy nie wiem, nie umiem powiedzieć, czy dzisiaj nie dyskutowaliśmy na ten temat. Będzie najbliższe zebranie plenarne 12-13 marca. Nie ma tam w programie bezpośrednio jakiegoś odniesienia do kampanii wyborczej oczywiście, ale tym biskupi się nie zajmują. Ale będziemy rozmawiać na temat różnych kwestii społecznych, więc trudno mi przewidzieć, czy będzie też chociażby w komunikacie z tego zebrania plenarnego wspomnienie. Myślę, że na pewno wezwanie do modlitwy także za wszystkich, do modlitwy za tych, którzy o wybór, dobry wybór prezydenta dla naszej ojczyzny.
A powinno być?
To znaczy wezwanie do modlitwy o dobry wybór prezydenta, myślę, że jest zawsze dla nas wszystkich ważną rzeczą, to znaczy jako ludzie wierzący.
Bardziej myślę na myśli komunikat niż modlitwy.
Osobny komunikat, tak? Dotyczący tego nie wiem. To znaczy ja jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o jakieś jasne tutaj, czy nawet nie tyle jasne, ale też bardzo takie polaryzujące pokazywanie, no na pewno w takim komunikacie, jeżeli one były, jeżeli pan pamięta z przeszłości, myśmy nigdy nie wskazywali na żadną konkretną osobę. Mówiliśmy o pewnych zasadach moralnych, także dotyczących budowania życia społecznego. W przypadku prezydenta trzeba też ciągle podkreślać i tutaj się zastanawiam właśnie nad tym, na ile to, co słyszymy w kampanii, wszelkiego rodzaju postulaty, także te postulaty dotyczące relacji Kościół-Państwo, na ile one rzeczywiście mają i one wypływają z prerogatywy pana prezydenta. To są rzeczy bardzo często, które przecież nie podlegają umowy międzynarodowe, nie negocjuje prezydent. Rozmowy Kościół-Państwo nie odbywają się z prezydentem, tylko w ramach komisji wspólnej, jak mówimy, ze stroną rządową. A więc tutaj też troszkę trzeba, myślę, takiego zdrowego rozsądku i porządku w tym, co słyszymy.
Czy ksiądz prymas ma zaufanie do arcybiskupa Głodzia? Jeden z tygodników, dokładnie Tygodnik Wprost, w tym tygodniu poświęcił mu nie tylko okładkę, ale i dużą część zawartości.
Ksiądz arcybiskup Głódź pełni posługę jako metropolita, arcybiskup metropolii gdańskiej i ja w tym sensie jestem jednym z biskupów z konferencji episkopatów, którym omawiamy także bardzo konkretne zadania duszpasterskie, natomiast sam sposób zawiadywania diecezją czy sytuacje, które się w diecezji gdańskiej dokonują, jest sposobem wiadomym Stolicy Apostolskiej. Tutaj Ojciec Święty jest tym, który może w sposób konkretny też oceniać i księdza arcybiskupa Głódzia, a także i moją pasterską posługę w mojej diecezji, archidiecezji gnieźnieńskiej, w której ja jestem Ojcu Świętemu tutaj przez niego mianowany, a także tutaj właśnie można powiedzieć, że w ten sposób ta kontrola w ten sposób płynie. Natomiast nie chcę tutaj mówić o tym, dlatego że po pierwsze nie jestem biskupem tej diecezji, po drugie nie angażuję się w te sprawy, które dotyczą Kościoła Gdańskiego.
Mhm. Księże prymasie, ma ksiądz wiedzę na temat wizytatora z Watykanu, który miałby przyjechać do Polski i zbadać sprawy tu u nas na miejscu?
Nie mam żadnej wiedzy, czerpię tą, która była najpierw podana w mediach, a potem z komunikatu nuncjatury apostolskiej. Myślę, że to jest jedyny, nie wyobrażam sobie, żeby nuncjatura apostolska, ponieważ ona jest tym bezpośrednim miejscem, w którym jest reprezentowany Ojciec Święty, żeby ona nie była poinformowana, gdyby taki wizytator miał miejsce w Gdańsku. I tutaj myślę, ja też czerpię wiedzę z tego, co przeczytałem z komunikatu nuncjatury apostolskiej, że takiego wizytatora po prostu nie ma.
Ale może przyjechać.
Tak, oczywiście. No to jest praktyka, którą Ojciec Święty stosuje w różnych częściach świata, także w Polsce w poprzednich latach, wspominając chociażby wizytację, mówimy tutaj z Poznania, więc przecież pamiętamy, że była wizytacja apostolska także tutaj w Poznaniu wówczas.
Pytam o to wszystko, bo to nie służy Kościołowi. Nie zależy, nie rozstrzygając po czyjej stronie leży prawda, kto ma rację, kto ma winy, kto jest bez winy. To nie służy wszystko Kościołowi. To też pokazują chyba dane, bo dosłownie kilka dni temu Deon opublikował takie najnowsze dane dotyczące zaufania do Kościoła. To niecałe 40% dziś ufa Kościołowi. W 2016 roku, a więc 4 lata temu, było to aż 58% Polaków. Duży spadek, przyzna ksiądz prymas.
Tak, to są kolejne dane, ale myślę, że dla nas są one przede wszystkim wyzwaniem. To znaczy do świadectwa wiary, właśnie do tego, byśmy jako Kościół poprzez nasze działania, także poprzez to działanie ewangelizacyjne, rzeczywiście nie tylko byli wiarygodni, ale rzeczywiście byli także dla społeczeństwa tą rzeczywistością, w której mogą odnajdywać siebie zarówno w prawdzie, jak i w tej rzeczywistości, która jest tutaj ewangeliczna. Więc ja te dane przyjmuję nie tyle jako doświadczenie takie, które będzie powodowało u mnie depresję czy smutek, ale właśnie jako zachętę, zwłaszcza dla mnie osobiście, do tego bym był Chrystusowym świadkiem coraz bardziej, także w moim życiu i także w mojej posłudze kapłańskiej i biskupiej. I to jest po prostu to, co mnie mobilizuje, niezależnie od tego, jakie opinie są na zewnątrz.
Część publicystów, obserwatorów, komentatorów bliskich Kościołowi podkreśla, że to jest dowód wojny cywilizacyjnej, której jesteśmy świadkami. Jeśli dodałbym do tego na przykład fakt, że dosłownie kilka dni temu w Niemczech Trybunał Konstytucyjny zalegalizował pomoc w umieraniu, czyli tak de facto chyba zalegalizował eutanazję. Jeśli mamy właściwie teraz tą całą pandemię koronawirusa na całym świecie, jest to taki dowód na to, że mamy czas takiej małej apokalipsy na świecie?
Ja myślę, że te wyzwania, które towarzyszą ludzkości i towarzyszą także naszej misji w świecie, naszej, czyli myślę o misji Kościoła, od samego początku są poważne, ponieważ żyjemy w konkretnym świecie, w konkretnej rzeczywistości. Niewątpliwie te wyzwania kulturowe dzisiaj stawiają wobec nas bardzo jasną i myślę taką klarowną rzeczywistość, żebyśmy potrafili najpierw je sensownie poznać i odpowiednio też ocenić właśnie w świetle Chrystusowej Ewangelii, a potem, jeżeli one są, jak chociażby to, o którym pan wspomniał, że jeżeli jest promowana eutanazja, to powinniśmy pokazywać, w jaki sposób my mamy służyć życiu, także poprzez całą działalność hospicyjną. Przecież dzieło chociażby świętej pamięci księdza Kaczkowskiego to nie jest i jego osoba, który pochylał się nad osobą cierpiącą i chorą do samego końca, który towarzyszył ludziom umierającym, jest chyba najlepszym świadectwem właśnie, można powiedzieć, takiego przeciwdziałania tej kulturze, która panuje. A przecież wiemy, jakim szacunkiem, jakim zaufaniem, jaką ufnością cieszył się ksiądz Jan.
Absolutna ksiądz, zgoda. Który byłem na miejscu, byłem świadkiem, rozmawiałem, widziałem. Absolutna zgoda. Bez wątpienia.
Dlatego bardziej myślę, że niż dyskusja na ten temat o tego typu sytuacjach, które się pojawiają, ważne są takie właśnie miejsca nadziei, które będą chciałbym powiedzieć, pewną kontrkulturą do tego, co jest dzisiaj propagowane.
Ostatnie pytanie, księże prymasie. Sam ksiądz powiedział o tej kulturze. W kulturze tej takiej popularnej bardzo często, szczególnie w filmach, ostatnio pojawia się temat Kościoła, Watykanu, księży, najwyższej hierarchii w sposób taki, może trochę z uśmiechem, czasem wykrzywiony. Chodzi mi o takie dwa filmy, Dwóch papieży i Młody papież. Nie wiem, czy ksiądz prymas miał okazję zobaczyć, zerknąć na fragmenty chociaż tych filmów, a może widział w całości?
Ten pierwszy, tak, Dwóch papieży oglądałem i mogę powiedzieć, że nawet jeżeli oczywiście jest to film fabularny i pewnie postać papieża Benedykta XVI nie została oddana dobrze, takie jest moje osobiste zdanie, to myślę, że ciekawa jest przede wszystkim ta fabuła, która pokazuje także na bardzo głęboki dialog i poszukiwanie też w dialogu różnych rozwiązań, co przecież powinno i charakteryzuje i jest też misją Kościoła, by do takiego dialogu ludzi zachęcać.
A drugi film, Młody papież, to jest taki film, który trochę pokazuje Watykan jako pole gry, pole wpływów, często obrazoburczo. Nie dla wszystkich pewnie,
tu niestety
pewnie,
nie mogę o tym powiedzieć, bo nie widziałem tego akurat.
A na ile tego typu obrazy mają związek z rzeczywistością, księży prymasie?
No, są to filmy fabularne, to znaczy na pewno są dalekie od tej rzeczywistości. Mogą pewne wątki, tak jak w przypadku tego filmu Dwóch papieży, no nie wyobrażam sobie, jest tam wiele scen takich, które są po prostu nieprawdopodobne, chociażby to spożywanie posiłków, każdy w swoim rogu, no jest to po prostu niemożliwe życiowo. Zarówno papież święty Jan Paweł II, znane były przecież i tylu ludzi w świecie, którzy zasiadali do papieskiego stołu. Papież Franciszek, który ma także otwarty stół w świętej Marcie, i papież Benedykt XVI, który ma swoją papieską familię i księży, i siostry.
Papieża Franciszka, smacznego śniadania, bo to jest ta pora. Dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi za spotkanie i rozmowę. Ksiądz prymas Wojciech Polak był naszym gościem. Dobrego dnia.
Dziękuję. Życzę dobrego przeżycia Wielkiego Postu jeszcze wszystkim. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Bóg zapłaci.